Chwała i dzięki Panu za ten wielki przywilej, że możemy dzisiaj wieczorem być tutaj, aby modlić się i słuchać Jego słowa. Mi przyszła ta myśl, że nabożeństwo nie jest jakąś godziną rozmowy, ale później pomyślałem, że to jest taka godzina rozmowy, ale z Bogiem. Z Bogiem. To jest mówienie Boże, rozmowa Boga z Tobą, ze mną i z nami. I kto przychodzi do nabożeństwa, które jest usposobione biblijnie, ten nie może oczekiwać jakiejś sprawy, która jest zewnętrznie imponującą, gdzie ludzie coś przedstawiają, ale on musi, ten człowiek musi swoje myślenie zmienić i musi nastawić się na to, co Bóg mówi. W czasie rozbudzenia w Anglii, szczególnie w Wales, tam pewien człowiek powiedział, jeżeli temu kaznodziei brakuje Bożego ognia dla jego kazania, wtedy powinien swoje kazanie włożyć do ognia albo wrzucić do ognia. To był czas, w którym ludzie byli uchwyceni przez łaskę Bożą. Czas, w którym płonął ogień Boży i Bóg się w potężny sposób objawiał. My wierzymy, że Bóg nie jest martwy. Wręcz przeciwnie, my wierzymy, że On żyje i że On mówi i że On się objawia i że On nas w tym burzliwym czasie uspokoił przed Jego obliczem, uciszył, abyśmy mogli słuchać i przyjmować to, co On ma nam do powiedzenia. Ludzie zawsze zmieniali swoje poglądy i będą to czynić aż do końca. Ale to, co Bóg powiedział, to się ostoi, to pozostanie. I my to już w słowie wprowadzającym słyszeliśmy, że Bóg mówił, moje zbawienie jest bliskie, odkupienie i moja sprawiedliwość, że się objawi. I gdy czytamy ostatni rozdział Nowego Testamentu i tam 12 wiersz mamy przed nami, wtedy mówił nasz Pan już prawie przed 2000 laty. Oto przyjdę wkrótce i moja zapłata ze mną. I już wtedy ludzie z pewnością liczyli z tym i od tego czasu w każdej generacji. Ale Bóg ma plan. I to cudowne między dziećmi Bożymi, między ludem Bożym jest ten fakt, że Bóg nam darował ten wgląd w Jego plan zbawienia i w te wydarzenia zbawienia. I gdy czytamy Pismo Święte, wtedy możemy z jednej strony czytać tą historię o Abrahamie, jak gdyby to była jakaś historia człowieka. Ale z drugiej strony możemy w tej historii Abrahama z tego możemy wyczytać wiele historii zbawienia. Można czytać historię Mojżesza, tak jakby była tylko historią człowieka, ale można i z otwartymi oczyma i ze sercem, które Bóg oświecił, w tej historii Mojżesza możemy widzieć tą Bożą historię zbawienia. I ja myślę, że to jest to, o co się nam rozchodzi. Można z jednej strony czytać historię każdego proroka i może i apostołów, ale o to się wcale nie rozchodzi, bo ci ludzie nie samym sobie służyli, ale nam, którzy mieliśmy przyjść do wiary w Jezusa Chrystusa, nam oni to Słowo Boże przynieśli, abyśmy mogli we właściwym czasie być oświeceni. I to słowo wprowadzające już miało mi wiele do powiedzenia. Szczególnie ta odwaga, która jest wypowiedziana tutaj i która jest nam dodana. Ten obcy, to znaczy ten, który nie jest Żydem i Żydzi, oboje, każdy niech ufa swemu Bogu, ten jeden niech nie mówi, ach, nie mam udziału, a drugi, ja nie szłem za tymi rzeczami, ale Bóg mówi, ja przyjmuję was i wasze imię ma być mi kosztowniejsze niż to tych synów i córek. To jest ta łaska Boża, o której dziś wieczorem chcemy częściowo mówić. Dla mnie osobiście w przeszłym tygodniu przytrafiło się coś cudownego, wiecie. Ja byłem na początku roku bliski śmierci i przez mój ciężki przypadek choroby malarii tropika powiedziałem już temu światu, pożegnałem się z tym światem i gdy w przeszłym tygodniu we wtorek w Düsseldorfie w tej klinice uniwersytetu otrzymałem moje końcowe badanie i tam między innymi ta pierwsza część tego sprawozdania profesora Beckesa i ordynatora doktora Broysia było czytane. Tam było napisane. Ja to powtórzę moimi słowami, jak potrafię. Dlatego, że powiodło się nam pacjenta imieniem tak a tak, w ostatniej minucie uratować jego życie i gdy to zostało przeczytane, nastała cisza. I ja pomyślałem przez moment, dlaczego nie jest czytane dalej. I później zabrzmiało to pytanie. Proszę pana, co było z panem w tym przebiegu? Takiego sprawozdania jeszcze tu nie mieliśmy. I ja dzisiaj mogę powiedzieć, że nie przez zdolności lekarzy, pomimo to, że jesteśmy wdzięczni Bogu za to z całego serca, za nich, ale to było prowadzenie Wszechmogącego Boga. I ja przez całe do południa tam spędziłem, to był wtorek, a w czwartek po 15 godzinie otrzymałem tą decyzję. Wynik, że absolutnie żadnego śladu nie ma w żadnej części ciała, żadnego śladu tej choroby. I to było coś potężnego i cudownego. I wiecie, co zostało powiedziane? Że moja wątroba była jak węgiel, całkowicie spalona. I Bóg naprawdę darował łaski. Dla mnie może było to trochę bardziej znaczącym niż dla was może to znaczy, ale Bóg jest wierny i my możemy naszą ufność złożyć w Nim. I wiecie, Bóg jeszcze wtedy jest wierny, gdy my nawet stracimy naszą przytomność, świadomość i nas już gdzieś tak nie ma, ale nagle odchodzimy. Wtedy Bóg nie odchodzi od nas. Jego łaska, Jego wierność idą z nami aż do ostatniej godziny. I to jest coś, czymś cudownym, że możemy to wiedzieć. Mój dom ma być domem modlitwy, będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. A więc na tym miejscu mamy się modlić. I gdy tutaj jest i się inaczej modlimy niż wszędzie indziej, to ma to jakiś powód. Człowiek, który dożył Boga, nie może milczeć. On otwiera swe usta. I w zależności od mentalności albo od tego, ile sobie swobody ten dany człowiek sobie może wziąć w tej danej godzinie modlitwy. I tak dziękujemy Panu naszemu za to, co On uczynił. Naszym tematem w tych bieżących nabożeństwach będzie to z powrotem do początku. I kiedyś wydam takie podsumowanie tych wydarzeń od 76 do 79 roku i od 79 do 81 pod tym tytułem Tak było. Tak to było. I mam nadzieję, że Bóg w swojej łasce wszystkim pomoże, którzy tylko przyjmą Jego pomoc. Bo ja jestem przekonany, że czas dobiega końca i że przyjście Pana stoi u drzwi i że my po prostu wszystko, co wróg chce położyć nam w drodze jako przeszkodę, odsuniemy na bok i musimy przezwyciężyć i iść naprzód w wierze. Tak jak pewna pieśń mówi, gdy mnie trzymają, wtedy uciekam. Gdy jestem zmęczony, wtedy woła słowo. Naprzód bojowałem, przeniknąłem aż do klejnotu. I zanim przejdę, czy wejdę, zagłębię się w Piśmie Świętym, wpierw mam zamiar przeczytać dwa cytaty brata Branhama, aby wam ukazać, że także on uczynił remanent i to, co go poruszało, wyraził. On mówi tutaj, tak więc jest to skierowane do moich braci na całym świecie i chcę tutaj złożyć to wyznanie. Mówię pokornie, to jest to, co prawie uczyniłem, albo po prostu miałem zamiar czynić. Ja tak wiele lat głosiłem. Zestarzałem się. Jestem starym kaznodzieją, weteranem. Wiele ciężkich bojów, walk przeżyłem. Mam blizny. Jestem wewnętrznie zraniony przez te walki, bo ten los, który Pan mi przydzielił, nie był gdzieś, aby całować jakieś niemowlęta i dawać ślub młodym ludziom, czy głosić na pogrzebach, ale aby uchwycić ten obosieczny miecz i stanąć na linii frontu i bojować przeciwko pogaństwu, demonom i mocom ciemności. Bojowałem tym Słowem Bożym, aż ujrzałem wroga przezwyciężonego. Często zostałem głęboko zraniony. To ostatnie, co jest tu napisane, to jest miarodajnym. Nie tych wiele zranień, ale ta wypowiedź. Ja uchwyciłem ten miecz ducha i przeniknąłem na linię frontu i podjąłem walkę przeciwko pogaństwu, demonom i mocom ciemności. I teraz to ja walczyłem Słowem Bożym, nie swoimi własnymi słowami, nie swoimi własnymi wyobrażeniami, ale Słowem Bożym. A to Słowo Boże to jest mieczem ducha. Tak jest napisane u Efezjan w rozdziale 6. Ja walczyłem, bojowałem Słowem Bożym, ale to jeszcze nie jest wszystko. Ważna jest ta druga część zdania. Tak długo, aż widziałem wroga przezwyciężonego. Paweł to tak sformułował. Kto bojuje, kto walczy, niech bojuje właściwie, bo nie będzie ukoronowanym. Sama walka, sam bój nie jest jeszcze wszystkim, ale to zwycięstwo, które w tej walce jest zdobyte, to jest ukoronowaniem tej walki i właściwie znaczeniem walki. Ja bojowałem Słowem Bożym, aż ujrzałem wroga przezwyciężonego. Często byłem przy tym bardzo głęboko zranionym. On mówi, że odniósł wiele blizn, ale nie poddał się, ale ujrzał wroga przezwyciężonego. My wiemy, na krzyżu na Golgocie nasz Pan przezwyciężył całą moc wroga, ale wróg nie chce się poddać albo przyznać, że został przezwyciężony i dlatego wyrządza jeszcze niejedną szkodę. I potem on składa tutaj to wyznanie, świadectwo. Pozwólcie mi jeszcze raz powiedzieć. Ja życzę sobie, pragnę na końcu mojej drogi wiary, abym mógł powiedzieć to, co ten mąż Boży powiedział. Ja bojowałem przeciwko demonom, mocom ciemności, przeciwko pogaństwu. Bojowałem w Słowem Bożym, aż już widziałem wroga przezwyciężonego. Wtedy nie będziemy już zważać na rany, na blizny, na wszystkie te okoliczności we wszystkich tych walkach, ale będziemy Panu dziękować. Raduje się zwycięska armia nad kryształowym morzem. Przezwyciężyli przez krew baranka i przez słowo ich świadectwa. I oni Bogu oddadzą cześć i chwałę. Potem on składa swoje świadectwo i mówi i swoje wyznanie. I ja pomyślałem. O Boże, dlaczego nie wziąłeś kogoś innego, kto mógłby to uczynić? Jest mi tak przykro, że tak często zawiodłem. Ludzie po prostu nie chcą mnie słuchać. Ja zawiodłem. I gdzieś nie uczyniłem tego, co powinienem był uczynić, dlatego że oni nie chcą słuchać. Ten szczery mąż Boży nie osądzał tych ludzi, ale siebie samego. On szukał winy u siebie samego i powiedział, ja zawiodłem, dlatego że ludzie nie słuchają. On nie powiedział: Panie, Ty widzisz, ci ludzie są twardego karku, chodzą swoimi własnymi drogami, ale On szukał w tym doświadczaniu, badaniu samego siebie, tej winy u siebie samego i powiedział: ja gdzieś zawiodłem i nie uczyniłem tego, co powinienem był uczynić, bo oni nie chcą słuchać. Niechby Bóg darował łaski, niechby On pomógł, aby na końcu było odnowione pełne posłuszeństwo, aby zwycięstwo Boże mogło się objawić i to w zgodności, aby to oboje w zgodności przebiegało. Ta służba posłusznego sługi Bożego i przygotowanie posłusznego zboru żywego Boga, aby to oboje ze sobą równolegle mogło przebiegać przez łaskę Bożą. I my dzisiaj i w następnej przyszłości, gdy Bóg zechce i będziemy żyli, weźmiemy niejedno porównanie z Pisma Świętego, bo to jest jedynym wzorem, jedyną miarą. Gdy ktoś do was mówi bez tego, żeby wziął Słowo Boże jako fundament, wtedy mówi obok Boga. Mowa Boża nie dzieje się z lewej czy z prawej strony obok Słowa Bożego, obok Pisma Świętego. Ta mowa Boża dzieje się, rozlega się przez środek Słowa Bożego do Twojego i mojego serca. Gdy my ten Nowy Testament i przebieg nowotestamentowego zboru chcemy właściwie zrozumieć, wtedy musimy zawsze przejść do Starego Testamentu i do tych dróg Bożych z ludem izraelskim powrócić, aby to móc właściwie zrozumieć i uporządkować. I my wiemy, że początek starotestamentowego zboru dział się z wielką mocą i chwałą. Bóg Abrahamowi dał obietnicę, że on i jego potomstwo po 400 latach wyprowadzi z tego kraju. I gdy tych 400 lat przeminęło, posłał Bóg swojego sługę i proroka Mojżesza z tym szczególnym zleceniem, aby tych ludzi, którzy byli nosicielami boskiej obietnicy, aby ich wyprowadzić. On został posłany i dlatego mógł Bóg przez niego wykonać to, na co on sobie to zamierzył. I zostało powiedziane: wypuść lud mój. To nie był tylko Mojżesz, który tam mówił, ale to był Bóg, który przez Mojżesza mówił, bo Mojżesz był prorokiem Pana, a prorok Boży nie mówi swoich własnych słów i nie wykłada swoich własnych myśli, ale prorok Boży mówi w imieniu Pana i przynosi to, tak mówi Pan. Ten początek był cudowny, wspaniały. I wiecie, nawet ci czarownicy, którzy tam występowali z lewej i z prawej strony, oni musieli po czwartej pladze, która przyszła nad Egipt, musieli przyznać i powiedzieć, Czytam teraz z 2 Mojżeszowej 8, wiersz 15. W naszej Biblii jest to wiersz 19. Wtedy rzekli czarownicy do Faraona, w tym jest palec Boży. Jest to dziwne. To w tym jest palec Boży. Innymi słowy, to jest dowodem Bożym. Oni już więcej nie byli w stanie temu dorównać. Aż dotąd oni swoje sztuczki czynili. Ale potem stało się coś i oni powiedzieli do Faraona, w tym jest palec Boży. I dalej w następnym wierszu jest napisane, w wierszu 20, w ostatniej części, tak mówi Pan, wypuść lud mój, aby mi służył. I tutaj w wierszu 23 jest napisane, uczynię też różnicę między ludem moim i między ludem Twoim. Jutro ukaże się ten znak. Bóg uczynił różnicę między ludem swoim i między ludem Egipcjan. Dlaczego? Dlatego, że Bóg z tymi, którzy mieli obietnicę, szedł wyjątkową, szczególną drogą. Nie, że Bóg tych jednych faworyzuje, a tych drugich zaniedbuje, ale Bóg zna serce człowieka, każdego człowieka i On wie, kto jest gotów Jemu służyć, a kto nie jest do tego gotowym. Ja czytam teraz z 2 Księgi Mojżeszowej 14, od wiersza 13. Na to rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana. Pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj, Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. Potem rzekł Pan do Mojżesza, dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. Bóg wysłuchał modlitwy. Bóg odpowiedział. On mówił i On z łaski darował wskazówkę. On dał temu, który był bez nadziei, bez odwagi, darował odwagę i nadzieję tym przygnębionym, tych przygnębionych odbudował. I Mojżesz podał ludowi słowa Pana i powiedział, nie bójcie się, wytrwajcie. I po tym, gdy tak wiele się już wydarzyło, ludzi opuściła odwaga. Mojżesz zachęcił, żeby nie poddawali się, ale wytrwali. I zobaczyli, jaką pomoc Pan im da. I on powiedział, Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. To, co Bóg czyni, to jest uczynione na wieczność. To nie była tylko jakaś czasowa sprawa. Ale to było dzieło Boże, które tam się stało. Ale potem, gdy Mojżesz w imieniu Pana ludowi izraelskiemu dodawał odwagi i wiary, powiedział Pan do Mojżesza i mówi: cóż wołasz do mnie? Dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. Zauważacie, o co się rozchodzi? Brat Branham powiedział: gdzie ja zawiodłem, że ci ludzie nie słuchają mnie? Mojżesz dodawał ludowi takiego pocieszenia i on sam potrzebował tego pocieszenia. I Bóg zawołał do niego: dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. I wiecie, co wtedy się stało. Przeczytam z II Mojżeszowej, z 14 rozdziału, od wiersza 31. To jest ten ostatni wiersz w tym rozdziale. Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach. A lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę Jego Mojżesza. Tak to czytamy tutaj, na tym miejscu Pisma. I Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan. My mamy prawo na to, aby Bóg się w cudowny sposób między nami objawił. Mamy prawo do tego, aby On się jako ten sam między swoim ludem poświadczył. I tak, jak na początku to było, tak to będzie i musi być i na końcu. Można by wiele, wiele miejsc z Biblii przeczytać, które Pan w tej wędrówce na początku ludowi izraelskiemu darował. Ja tutaj przeskoczę niektóre i przejdę do II Mojżeszowej, rozdział 19, od wiersza 5. A teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Bóg mówi tutaj: moja jest cała ziemia, wszystkie ludy, ale wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Co pisze Piotr odnośnie nowotestamentowego zboru? Wy jesteście tym królewskim kapłaństwem, narodem świętym i macie zwiastować cnoty tego, który was powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. Bóg uczynił coś wielkiego i cudownego. On swój zbawiony lud wybrał jako swoją własność, jako swoje królestwo, w którym on jako król mógł panować. Jeśli w to nie wierzycie, potrzebujecie tylko przeczytać tą historię z Samuelem i Saulem. Gdy lud izraelski przyszedł i powiedział: my chcemy króla, wtedy Bóg przemówił do Samuela: nie ciebie odrzucili, ale mnie odrzucili. że już nie mam być dłużej królem ponad nimi. Ale spełnij ich życzenie. Bóg miał plan ze swoim ludem, ale jego lud nie może ze swoimi własnymi życzeniami do niego przyjść. Jego lud musi się podporządkować i skłonić pod jego plan. Wtedy wszystko będzie dobrze. I wkrótce stwierdzimy, że nie szło to już tak dobrze. Bo gdy Mojżesz pozostał na górze 40 dni, przez 40 dni i lud przyszedł do Arona i powiedział: my nie wiemy, co z tym Mojżeszem się stało. Możecie to przeczytać w drugiej Mojżeszowej 32 i potem te wiersze może do 4. Druga Mojżeszowa 32, druga część wiersza 4. To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. I to nie był już Bóg, ale to był złoty cielec. I my wszyscy znamy to wyrażenie, który jest w mowie potocznej prowadzony. To jest taniec wokół złotego cielca. I oni nie mogli odczekać, aż ta godzina Boża wybije. Ale czytajcie później te listy, co Paweł wszystko w tych listach musiał rozpatrywać, co wszystko tam w to weszło. I ten czas początku przeminął. I gdy rozpatrzymy tych pierwszych 40 lat, a 40 lat to jest czas jednej generacji, gdy to położymy jako fundament. I musimy powiedzieć, że ten pierwotny początek był bardzo wkrótce przeminął. I potem rozpoczęło się to chwianie w jedną, w drugą stronę. Ci jedni nie mogli zgodzić się z obrzezaniem, ci drudzy z tym, ci trzeci z tamtym. Wszyscy mieli coś do zarzucenia. Ale zauważcie, o co teraz się rozchodzi. Z taką pewnością, jak Bóg miał początek z ludem izraelskim i ze zborem, z taką pewnością On, oboje, tak samo lud izraelski, jak i zbór, przyprowadzi ich do ich pierwotnego początku, taki, jaki był początek pod prowadzeniem Ducha Świętego. Nikt nie potrzebuje doradzać, nikt nie potrzebuje mówić, jak myślisz o tym. Ja tak myślę, a ty tak. Tego nie było w ogóle. Bóg potwierdzał się między nimi. Nasz Pan zmartwychwstał i oni dożyli Go i Jego mocy zmartwychwstania. Obojętnie, kto w tych pierwszych rozdziałach wyruszał, aby zwiastować Słowo Boże, tam Pan to potwierdzał. To nie byli tylko apostołowie, to byli ci mężowie, którzy nigdzie nie byli wyliczani. I myślę na Filipa, myślę na Szczepana, na innych mężów, którzy występowali. Ale tym powodem, albo tym skutkiem tej boskiej mocy, ten skutek tej Bożej mocy był możliwy w bezpośredniej łączności z Bogiem, w społeczności z Nim i w społeczności między sobą. I ja odważam się powiedzieć, że Bóg nam swoje słowo w tym czasie objawił po to, aby nas z powrotem do pierwotnego stanu przyprowadzić. I my to z tych kazań jeszcze będziemy mogli wyraźnie przeczytać. później, gdy czyta się Dzieje Apostolskie 15 czy gdziekolwiek, tam już zgromadzali się bracia i musieli rozmawiać o pytaniach i tak dalej. I potem jest napisane, potem, gdy tam była gorąca dyskusja, tam wystąpił Piotr, powstał Piotr. Co się stało? Coś nie było już takim, jak było to na początku bezpośrednio. I pozwólcie mi powiedzieć w pełnej wierze przed obliczem Bożym, że zbór musi powrócić znowu z powrotem do bezpośrednio do pierwotnego początku, bez chwiania się w jedną, drugą stronę, bez dyskutowania o tym czy tamtym. Każdy był i będzie przez Boga pouczonym. I nie jeden brat potrzebował innego nauczać, ale oni wszyscy byli pod prowadzeniem Ducha Świętego. Rozważajmy starotestamentowy zbór na początku. Wielkie znaki i cuda. Wszystko przebiegało wspaniale. Morze się rozdzieliło. Manna spadała z nieba. Bóg stąpił na górę Synaj i rozmawiał ze swoim ludem. Ale gdy ten czas przeminął, przyszli ludzie powiedzieli do Aarona, słuchaj, to, co tam jest z Mojżeszem, to nie była ich rzecz, to była sprawa Boża, bo Bóg zawołał go do siebie, aby z nim rozmawiać, aby on potem mógł mówić do ludu. I pozwólcie mi tutaj powiedzieć, człowiek, który nie przychodzi do Boga i do którego Bóg nie mówi, ten nie ma nic do powiedzenia ludowi Bożemu. Musi nastąpić ten rozleć się głos Boży. Ale to nie szło im dosyć szybko. Mojżesz był zbyt długo na górze. Nie wiemy, co stało się z tym człowiekiem Mojżeszem. Czy oni to wiedzieli, czy nie? Oni powinni byli wiedzieć, co z nimi się stało, mianowicie, że oni mocnym ramieniem zostali wyprowadzeni. Czy była to ich sprawa troszczyć się o Mojżesza, albo była to sprawa Boża, aby troszczył się o Mojżesza? A sprawą Mojżesza było troszczyć się o lud. To była Boża kolejność, ale oni nie byli gotowi dotrzymać tej kolejności i już musieli sami coś uczynić. Wszystko, co jakiś człowiek w Królestwie Bożym sam czyni, to przemienia się z nabożeństwa w bałwochwalstwo. I oni mówili, to jest nasz Bóg, ale to nie był ich Bóg, to był ich Bożek. I tam nabożeństwo staje się bałwochwalstwem, gdzie ludzie swoje własne pragnienia wprowadzają w czyn i nie mogą odczekać, aż godzina Boża na coś wybije. I wiecie, o tym moglibyśmy jeszcze niejedno przeczytać, ale nie ma to być zbyt dużo naraz. Co uczynił Mojżesz? Mojżesz był wewnętrznie rozdarty i o nim mówi Pismo Święte, że on był najbardziej pokornym człowiekiem na ziemi. Myślę, to jest napisane w 4 Mojżeszowej 12 w pierwszych wierszach. Mojżesz najbardziej pokorny człowiek na ziemi, najbardziej łagodny człowiek na ziemi, rozbił te tablice, na których Bóg pisał. I potem rozbił także tego bożka. Co się stało? Ten gniew Boży go uchwycił. On nie mógł inaczej. gdyż lud Boży był przeznaczony na to, aby być Bożym kapłaństwem, miejscem, w którym Bóg się na ziemi może objawić. To samo jest z nowotestamentowym zborem. Zbór nie jest ludzką organizacją. Zbór jest żywym organizmem, który stoi Bogu do dyspozycji, aby On się mógł na tej ziemi objawić. Bóg tego nie uczyni przez drzewa czy inne jakieś przedmioty. Bóg to uczyni przez swój lud, mianowicie tak, jak On to w swoim słowie przyobiecał. To jest ta wiara, która pozostanie w naszych sercach głęboko zakotwiczona. I nawet gdy mówiłem z bratem Branhamem: Panie, co wszystko uczyniłem przewrotnie, ale jedno wiem, Bóg jeszcze nie uczynił żadnego błędu i Bóg jest w stanie z najgorszych błędów udzielić największej lekcji i z najgorszej porażki darować największe zwycięstwo. To, czego ty i ja nie jesteśmy w stanie uczynić, to nasz Bóg jest w stanie uczynić. Ale wtedy poznajcie, co Mojżesz uczynił. On przystąpił przed oblicze Boże w 2 Mojżeszowej 32. Tam on prosi o ten lud i mówi: Wiersz 31. Wrócił tedy Mojżesz do Pana i rzekł: Oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynili sobie bogów ze złota. Teraz racz odpuścić ich grzech, lecz jeśli nie, to wymarz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. Wyobraźcie sobie, to jest to usposobienie prawdziwego sługi Bożego. On nie mówi: Panie, Ty widzisz, oni to i tamto uczynili. Teraz wyciągnij Twe ramię i skończ z nimi. Nie. Mojżesz mówi: skończ ze mną, wymasz moje imię z Twojej księgi, którą Ty napisałeś. Ale zachowaj ten lud. To było usposobienie Jezusa Chrystusa w Mojżeszu. Jak często Bóg powinien był nas ukarać czy zniszczyć, ale nasz Pan jest naszym orędownikiem i mówi: zostaw ich, bo ja przelałem swoją krew za nich i oddałem swoje życie za nich. Ach, Panie, oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynili sobie bogów ze złota. Gdziekolwiek i jakkolwiek to może być, wszystko, co w Królestwie Bożym, nie jest zgodnie ze Słowem Bożym. I co ludzie sami czynią, to przechodzi z nabożeństwa do bałwochwalstwa. Tylko tam, gdzie Bóg dostępuje swej woli, gdzie według Jego słowa jest czynione, tam jest nabożeństwo. Zewnętrznie byli ci ludzie ludem Bożym, ale dlatego, że coś własnego uczynili, mianowicie w Królestwie Bożym, Bóg nie troszczył się o to, aby Boga nie zajmowało to, że Egipcjanie mieli gdzieś jakiegoś innego Boga albo inne ludy, ale Bóg był zatroszczony o swój lud. I pozwólcie mi dzisiaj to tutaj powiedzieć. Bóg nie troszczy się o to w tej mierze i w ten sposób, co wszystkie zbory czynią. Bóg troszczy się o to, co w Jego zborze między Jego ludem się dzieje. I potem możemy słusznie zapytać, kto jest zborem? Kto był tym zborem w Starym Testamencie? To był ten wywołany przez Boga ułaskawiony lud Boży. To był zbór Pana w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie jest to dokładnie tak samo. Zborem żywego Boga jest ten zastęp zbawionych, ci, którzy Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela przyjęli, nie tylko według rozumu, ale przez przeżycie z Bogiem. I wy, którzy czytacie kazania brata Branhama, on czasem używał takich naturalnych przykładów i powiedział, porównań, i powiedział, gdy ktoś jest chory i pójdzie do lekarza i będzie mu przepisany jakiś lek, a on gdzieś to odłoży do apteczki, wtedy nie potrzebuje się dziwić, że się to nie polepsza. I on powiedział, przechodząc do tego duchowego, jeśli stawiacie to, że jeśli twierdzicie, że dożyliście Boga, ale nie ma skutku tego Bożego przeżycia, wtedy mówię wam, nie przyjęliście wcale tej Bożej medycyny, tego Bożego lekarstwa. Ja mówię wam, Bóg chce wywołać zbór, który w końcu powróci całkowicie do początku. I tak jak czas łaski ma początek, z taką pewnością będzie miał także koniec. I z taką pewnością, jak ostatnia generacja się rozpoczęła, z taką pewnością także się zakończy. Ale całkiem na końcu będziemy dokładnie tam, gdzie zbór był całkowicie na początku. I z pomocą Bożą nie pozostaniemy wam winni tych odpowiedzi. I ja dzisiaj wieczorem mam tą ufność, że nie tylko podamy odpowiedzi ze Słowa Bożego, to, co Pan uczyni, ale mam to zaufanie, że Bóg odpowie, i Jego Słowo, które On dał, On także potwierdzi. Może to długo trwać i brat Rus już w słowie na wprowadzeniu wspomniał i wzmienił, że gdy w Biblii jest powiedziane, moje zbawienie jest bliskie i moja sprawiedliwość nadchodzi i tak dalej, wtedy trzeba odczekać, aż ten czas się wypełni. Ale my poznajemy na podstawie znaków czasu, że teraz, na końcu czasu końca, do końca czasu końca dotarliśmy. Gdybyśmy mieli jeszcze 40 albo 100 lat, moglibyśmy zimowy sen trzymać i iść bez trosk dalej. Ale czas się kończy. Powiedzcie raz, co nie jest, jakby to powiedzieć, na końcu. Tak, wszystko. My spoglądamy na ten świat, ale Bóg chce, aby ten koniec, Bóg chce ten koniec tak cudownym uczynić, jakim był początek, gdzie już nie ludzie będą mówić, to uczynię, czy tamto uczynię, ale tam, gdzie Duch Święty ludzi w szczególny sposób może użyć. kim był Filip, czy kim był Szczepan, kim byli ci mężowie, których Bóg także w potężny sposób użył. U Filipa Duch wziął go i przeniósł go aż do Aszdotu, bez tego, żeby musiał wsiąść do samolotu. I on tam, człowiekowi, który udał się do Jeruzalemu, poszedł do świątyni, aby tam znaleźć pragnienie swego serca i nie znalazł go, ale nie poddał się. On nie powiedział, ach, to wszystko tutaj jest oszustwem i tak dalej. Nie. On wszystko pozostawił z lewej, z prawej strony leżeć i zagłębił się w proroku Izajaszu. Kto dzisiaj przyszedł, dziś wieczorem, tutaj na nabożeństwo, ten niech nie odejdzie po prostu do domu i powie, ach, człowieku, to, co tam się dzieje, tego nie rozumiem. Zagłębij się w proroczym słowie, a rozpoznasz, że Duch Boży będzie do ciebie mówił, bo my żyjemy w proroczym okresie czasu, w którym biblijne proroctwo się wypełnia. Ten człowiek nie poddał się. On nie narzekał i nie mówił, ach, lepiej pozostałbym w domu, teraz mam tu ten trudności, wziąłem na siebie i tak dalej. Nie. On spoglądał na to wszystko. Nie znalazł tego, co szukał. Nie widział tego, co chciał widzieć. Ale ta tęsknota jego serca prowadziła go, aby czytał u proroka Izajasza. I podczas gdy on z całego serca czytał, nagle pewien człowiek znalazł się obok wozu i wsiadł na ten wóz. I to pytanie, czy rozumiesz, co czytasz? A on nie powiedział, słuchaj, to jest tak i tak. On powiedział pokornie, jakże mogę to zrozumieć, gdy nikt nie może mi dać wprowadzenia. Tam czytał ten człowiek. On nie interpretował własnomyślnie. I pozwólcie mi tu powiedzieć, że jest to wielkim błędem, gdy chrześcijanie Słowo Boże własnomyślnie interpretują, zamiast się w nim zagłębić do czasu, aż Bóg da właściwą odpowiedź. Ale oni tracą cierpliwość i podają sobie własne odpowiedzi i idą potem swoją własną drogą dalej. Nauczmy się na końcu tego nabożeństwa tą Bożą lekcję. Nie swe własne interpretacje o Słowie Bożym, ale z ust tego, którego Bóg powołał, aby był Jego rzecznikiem czy mówcą. Z Jego ust słyszał ten człowiek nagle to poselstwo o Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Ach, żeby Bogu upodobało się nas wszystkich przyprowadzić tam, aby On się wkrótce mógł objawić. Im bardziej przybliżamy się do ostatniego odcinka tej ostatniej generacji, tym bardziej wszystkie te inne rzeczy będą się tracić. I to przyjdzie do tego z powrotem, jak to było na początku. Czy chcesz być przy tym? Czy chcesz tak długo bojować, aż ujrzysz, aż odniesiesz zwycięstwo? Ja to już na początku powiedziałem. Paweł pisał, kto bojuje, niechaj bojuje właściwie. W innym przypadku nie będzie ukoronowany. I ta walka nie jest taka, że machasz wokół siebie rękami. Ale ta walka jest, jak czytaliśmy, tym mieczem ducha. I tym mieczem ducha jest Boże Słowo. I gdy zostało to objawione przez Ducha Świętego, wtedy jest to ładnie ostrym. Wtedy jest to ostrym. I dlatego jest napisane u Hebrajczyków 4 w wierszu 12. Ostrzejsze, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Niechby Bóg raczył Tobie i mnie, i nam wszystkim, i całemu swojemu ludowi. Niechby raczył darować nam wszystkim właściwe poznanie z łaski. Niechby On darował nam odwagi i radości, abyśmy szli naprzód. Cokolwiek przyjdzie, cokolwiek nadejdzie. I gdy ten mąż Boży mówi, ja noszę z tego różne rany i blizny, to raz będzie zapomnianym. Błogo Tobie, błogo mnie, jeżeli na końcu naszej drogi życia możemy powiedzieć, ja dokonałem tego biegu, dochowałem wiary i odtąd oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, korona życia, którą On da nie tylko mnie, ale wszystkim tym, którzy Jego przyjście miłują. My nie możemy inaczej, jak z całego serca wierzyć, że powtórne przyjście Jezusa Chrystusa jest blisko przed nami. Nie możemy inaczej, jak wierzyć, że Bóg swój lud przez to prorocze poselstwo wywołuje. Nie możemy inaczej, jak wierzyć, że ten koniec będzie takim, jaki był początek. A więc mamy tą żywą nadzieję do żywego Boga i nasza wiara jest zakotwiczona w Jego Słowie i ugruntowana na Jego Słowie. Niechby ten wierny Pan nas wszystkich pobłogosławił i mam nadzieję, że gdy była to ta godzina rozmowy, niechby to była ta godzina rozmowy Boga z Tobą i ze mną. I pozwólcie mi to raz uczynić, pomimo to, że jest to prawie zbyt osobistym, ale pozwólcie mi zwrócić to pytanie do Was. Czy Bóg się z Tobą mógł z Tobą rozmawiać, się z Tobą zająć? Czy mógł działać przez swego ducha nad Tobą i objawić Tobie swój plan i swój zamiar? Albo czy siedzieliśmy tutaj obojętnie? Niechby Bóg to darował. Niechby On inspirował to kazanie i tych słuchaczy i ożywił przez swego ducha. My nie mamy przecież do czynienia z jakimś ludzkim programem. Wtedy moglibyście się ze mną zgorszyć, a ja wami. Ale my mamy tutaj z Bożym programem do czynienia i składamy naszą ufność w żywym Bogu. I On to wszystko poprowadzi. Alleluja! Uwielbione i wywyższone. Niech będzie im Jego cudowne i święte imię. Amen. Amen. Skłońmy teraz nasze głowy i trwajmy w cichej modlitwie przed Bogiem. Czy jest ktoś tutaj, kto ma szczególną potrzebę na swym sercu? Wtedy chcemy to przynieść przed Boży tron łaski w tej świadomości, pewności, że Pan jest obecny, że On z nami mówił. Daj Mu odpowiedź i powiedz, Panie, tutaj jestem. Chcę dać Cię włączyć w Twój plan zbawienia. Chcę otrzymać udział w tym, co Ty w tym czasie czynisz. Daruj mi tej łaski, abym to mógł przyjąć. I podczas gdy wszystkie głowy są skłonione i my trwamy w cichej modlitwie, podnieście krótko rękę, jeśli macie szczególną prośbę. Dziękuję, dziękuję. Bóg widzi serca. On widzi ręce. Ręce i serca. Jeśli jest ktoś tutaj, komu może te rzeczy nie są jeszcze zrozumiałe, nie martwcie się. Nie można wszystkiego naraz zrozumieć. My jesteśmy w szkole Bożej i to idzie od jasności do jasności, od poznania do poznania. I tak prowadzi nas Pan i w tym czasie ważnym jest, abyście ten głos Boży w waszym sercu przyjęli i nie myśleli sami w sobie, ach, co on tutaj dziś wieczorem chce mi powiedzieć. Może widzisz tylko tutaj człowieka, który tu stoi i nie wiesz, że jest to Pan, który przez swoje słowo i przez swego ducha z nami wszystkimi mówi. On mówi do tego, który tu z przodu stoi, tak samo jak do tych, którzy tam słuchają. Słowo Boże rozlega się do nas wszystkich w tym samym czasie, w ten sam sposób. My chcemy Panu wszystko położyć i Jego prosić, aby był nam łaskaw, aby nas pobłogosławił z obfitości swojej łaski. Módlmy się teraz. Ojcze Niebieski, my dziękujemy Tobie z całego serca za Twoje drogie i święte słowo. Zbawicielu, niebo i ziemia przeminą, ale Twoje słowo pozostanie na wieki. Panie, my widzimy ten cudowny początek z ludem izraelskim i ten cudowny początek z Twoim zborem. I potem widzimy dalszy rozwój, o Panie. Ale Ty, który widziałeś już koniec przed początkiem, Ty mogłeś przepowiedzieć, co się stanie. Z głębi serca dzięki Tobie za to, że teraz na końcu możemy cały ten przegląd Twojego planu zbawienia mieć. Umiłowany Panie, niechby moc Twojej krwi i moc Twojego słowa i moc Twojego imienia i Twojego ducha potężnie działała. Zbawicielu, my jesteśmy z ducha, duszy i ciała. I tak Ty Twoją krew, Twoje słowo, Twojego ducha darowałeś, aby o wszystko się zatroszczyć. Niczego nie zapomniałeś. Przyjmij nas dzisiaj. Twoje zbawienie jest bliskie. Twoja sprawiedliwość nadchodzi. I niech nie mówi trzebieniec, patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem. I ten drugi niech nie mówi, nie należą do tego. Bo Ty, Panie, dałeś nam stanowisko, które jest ponad tym synów i córek. Alleluja! Uczyniłeś z nas dzieci królewskie, kapłanów. Cudowny Boże, uwielbienie i chwała Twojemu imieniowi. Niechby Twój dom był domem modlitwy dla wszystkich ludów. Zbawicielu, uczyń to miejsce i na innych miejscach i cały Twój lud uczyń miejscem objawienia Wszechmogącego Boga. Panie, dziękuję Tobie i uwielbiam Ciebie w świętym imieniu Jezusa. Amen. Amen.